Zielona Góra to nie Warszawa ani Kraków. Na ziemiach odzyskanych opór wobec komunizmu przybrał specyficzny odcień, naznaczony walką społeczeństwa, które najpierw musiało nauczyć się być społeczeństwem. Dzięki odtajnionym dokumentom i lokalnym kronikom rekonstruujemy, jak to miasto, początkowo zatomizowane i pozbawione tradycyjnych elit, wykuwało własną, buntowniczą tożsamość w obliczu totalitaryzmu. Początkowe wyzwanie dla oporu nie było jedynie polityczne, lecz socjologiczne. Analizy z tamtego okresu opisują Zieloną Górę lat 1945 do 1975 jako społeczeństwo zatomizowane, zdominowane przez ludność napływową pochodzenia wiejskiego, która w walce o przetrwanie zamknęła się w kręgach rodzinnych, ignorując sferę publiczną. Dokumenty ujawniają jednak punkt zwrotny – pojawienie się pokolenia powojennego. W przeciwieństwie do rodziców skupionych na egzystencji, ta nowa generacja, lepiej wykształcona i aspirująca do awansów instytucji wojewódzkich, zaczęła urbanizować lokalną mentalność. To właśnie tarcie między nową świadomością obywatelską a poprawnością polityczną narzuconą przez system stworzyło grunt pod dysydencję. Zanim nadszedł opór fizyczny, pojawił się opór symboliczny. Odwilż października 1956 roku przyniosła gorączkową próbę odzyskania tożsamości miasta. Wybitnym przykładem było usunięcie nazwiska Stalina z mapy urbanistycznej. Według lokalnych kronik redakcja gazety ogłosiła publiczne wezwanie do nadsyłania propozycji zmiany nazwy Alei Stalina. Reakcja była natychmiastowa. W ciągu zaledwie 2 dni, w trybie przyspieszonej sesji, aleję przemianowano na Aleję Niepodległości. Wydarzenia z 30 maja 1960 roku w obronie Domu Katolickiego nie były spontanicznym wybuchem, lecz kulminacją wojny na wyczerpanie. Archiwa ujawniają, że władze próbowały zneutralizować proboszcza Kazimierza Michalskiego nie tylko groźbami, ale i szantażem. Obiecywano mu, że Kościół odzyska budynek, jeśli ograniczy on swoją buntowniczą działalność. Odpowiedź reżimu po bitwie ulicznej była chirurgiczna. Oprócz aresztowań zastosowano wobec uczestników śmierć cywilną poprzez zwolnienia z pracy i wilcze bilety, które zmusiły całe rodziny do opuszczenia miasta. Opór wydawniczy w Zielonej Górze był bardziej wyrafinowany niż sugeruje prosta dystrybucja ulotek. W latach 1981 do 1989 region utrzymywał sieć prasy podziemnej, obejmującą co najmniej 19 tytułów, co decentralizowało opór. Druk nie odbywał się wyłącznie w stolicy województwa. Sieć obejmowała miasta satelickie, takie jak Świebodzin, Nowa Sól, Sulechów. Poza polityką, walka w latach 80. stała się egzystencjalna i moralna. Kościół i intelektualiści katoliccy stworzyli przestrzenie edukacyjne poza kontrolą państwa, by debatować o tym, co reżim przemilczał. Wyróżnia się tu postać księdza Bronisława Kotwicy, wskazywanego w świadectwach jako kluczowy aktor w transformacji ówczesnej polskiej mentalności. Konspiracyjne wykłady i spotkania nie tylko uczyły nieocenzurowanej historii, ale także podejmowały specyficzne dylematy moralne życia w komunizmie. Ten wysiłek pedagogiczny przyniósł namacalną zmianę wrażliwości społecznej w latach 1980 do 1989, budując solidarność sąsiedzką, którą system próbował zniszczyć. Wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku uruchomiło akcję Jodła. Służba Bezpieczeństwa posiadała przygotowaną listę 43 celów w Zielonej Górze. Represje miały 2 oblicza. Kara fizyczna. 38 działaczy zostało internowanych. najpierw w wydzielonej części miejscowego aresztu śledczego, a następnie rozesłanych do więzień w Głogowie i Ostrowie Wielkopolskim, aby zerwać ich więzi. Presja psychiczna. Reżim wykorzystywał deklaracje lojalności, lojalki, do łamania morale. Dokumenty odnotowują, że cztery działacze uniknęło internowania, podpisując te papiery, co ilustruje psychologiczne okrucieństwo systemu. Zmuszanie do wyboru między wolnością a zdradą własnych ideałów. Inni, jak Czesław Stasiak, wybrali trzecią drogę. Całkowitą konspirację, unikając schwytania aż do marca 1982 roku. Tworzenie zorganizowanego oporu nie było pozbawione konfliktów wewnętrznych, co jest aspektem często romantyzowanym. Współczesne dokumenty historyczne wciąż debatują nad dokładnymi szczegółami powstawania Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego, MKZ, w Zielonej Górze. Trwają badania mające na celu wyjaśnienie dynamiki władzy i sporów między różnymi frakcjami robotników i doradców próbujących zjednoczyć ruch latem 1980 roku, co dowodzi, że Solidarność była procesem ciągłych negocjacji, a nie monolitycznym blokiem od samego początku.